Lekcja trzecia, 19 kwietnia. Symbolika małżeńska. Sobota po południu, 12 kwietnia. Tekst pamięciowy, i rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Objawienie Jana 19:9. Biblia jest pełna historii miłosnych, które w niezwykle wyrazisty sposób ukazują szereg aspektów zbawienia i miłości Boga do Jego ludu. Najbardziej intymna z ludzkich relacji, małżeństwo, okazuje się szkołą, która traktowana w sposób zamierzony przez Boga pozwala nam odkrywać cenne lekcje Jego miłości do nas, naszej więzi z Nim oraz zakresu Jego zaangażowania w nasze odkupienie. Współczesne poglądy dotyczące miłości i małżeństwa wypaczyły naszą zdolność docenienia tego, czego Bóg pragnie nas nauczyć przez małżeńskie przymierze. Choć ludzka grzeszność w znacznym stopniu zniekształciła małżeństwo jak wszystko inne, to jednak pozostaje ono potężnym narzędziem objawienia prawdy, i to nawet proroczej prawdy. Małżeństwo ma nie tylko służyć szczęściu ludzi i spełniać szereg praktycznych ról, ale ma być także szkołą, w której uczymy się ważnych lekcji o sobie i naszej więzi z Bogiem. W tym tygodniu przyjrzymy się, co Słowo Boże na różne sposoby mówi o małżeństwach, tych dobrych i tych niezbyt udanych. Na podstawie owych przykładów spróbujemy sformułować lekcje pomagające nam lepiej zrozumieć sposób postępowania Boga wobec swojego błądzącego ludu oraz nauczyć się czegoś więcej o Jego miłości, aby pełniej pojąć znaczenie wydarzeń czasu końca. Niedziela, 13 kwietnia. Jedno ciało. Żadna biblijna metafora nie ukazuje bliskości, jakiej Bóg pragnie z ludźmi, tak jak ukazuje ją porównanie więzi Boga z ludzkością do małżeństwa. Ta przenośnia jest dość często używana w Piśmie Świętym i pojawia się także w Apokalipsie Jana. Każdy, kto pilnie studiuje Biblię, powinien zrozumieć, co Bóg pragnie wyrazić, stosując to porównanie w Jego Słowie. W jaki sposób małżeństwo odzwierciedla więź Chrystusa z ludzkością? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:23-25. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. List do Efezjan 5:29-32. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał z nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Gdy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, zacytował opis zawarcia małżeństwa Adama i Ewy, na co faryzeusze natychmiast wystąpili z pytaniem, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Ewangelia Mateusza 19:7. Mojżesz był oczywiście postrzegany jako prorok narodu izraelskiego. Jednak żydowscy przywódcy popełnili karygodny błąd, usiłując przeciwstawić twórcy instytucji małżeństwa doraźny środek podany za pośrednictwem jego proroka. Zresztą ten nietakt był typowy dla ich postawy wobec Jezusa, jako że nie po raz pierwszy usiłowali dowieść, iż jego nauczanie jest sprzeczne z Pismem Świętym. Małżeństwo jako wierny związek mężczyzny z kobietą było Bożym ideałem ustanowionym u zarania ludzkości. Niestety, w swym upadłym stanie ludzie znacznie wypaczyli ten Boży dar. Przypuszczalnie dlatego, że Pismo Święte przypisuje małżeństwu ogromne znaczenie, instytucja ta zawsze była usilnie atakowana przez złego. Obok soboty jest to jeden z dwóch wspaniałych darów danych ludziom w Edenie i podobnie jak sobota małżeństwo ukazuje pragnienie Boga posiadania bliskiej więzi z Jego stworzeniem. Obecnie małżeństwo jako intymna więź dwojga niedoskonałych ludzi zawsze będzie podatne na rodzenie się rozmaitych napięć. Więź między Kościołem a Chrystusem jest więzią doskonałego Zbawiciela z bardzo niedoskonałą oblubienicą. Jednak nawet w obecnej niedoskonałej sytuacji małżeństwo może nas dużo nauczyć o miłości Boga do ludzi. Oto trzy zasady dotyczące małżeństwa. Po pierwsze, przebaczanie współmałżonkowi, nawet jeśli na to nie zasługuje, jak Chrystus przebacza nam, choć na to nie zasługujemy. Po drugie, akceptowanie współmałżonka wbrew jego wadom, jak Chrystus przyjmuje nas wbrew naszym wadom. Po trzecie, jak Chrystus stawia nasze potrzeby ponad własnymi, tak każdy z nas powinien stawiać potrzeby współmałżonka ponad własnymi. W jaki sposób te trzy ewangeliczne zasady pomagają nam nie tylko zrozumieć postawę Boga wobec nas, ale także uczą właściwych postaw i zachowań w małżeństwie? Poniedziałek, 14 kwietnia. Piękna oblubienica. 16 rozdział Księgi Ezechiela ukazuje niesamowity obraz uznania, z jakim Bóg odnosi się do swojego ludu. Naród izraelski jest tam opisany jako porzucona dziewczynka, zostawiona na polu na śmierć. Natomiast Bóg jest porównany do mężczyzny, który zabiera ją do domu, troszczy się o nią, a gdy ta dorasta, poślubia ją. To niesamowity obraz niezwykłego małżeństwa. Jak szczegóły dotyczące wywyższenia oblubienicy świadczą o Bożych zamiarach wobec nas? Przeczytaj Księga Ezechiela 16:4-14. A z twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi, żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu, i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat, i haftowana tkanina, jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód, i oliwę, i stawałaś się coraz piękniejsza, i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów, była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Bóg porównał Izraelitów do oblubienicy, która dzięki jego trosce stawała się coraz piękniejsza. Gdy ją znalazł, nikt nie dostrzegał w niej piękna. Była porzuconym dzieckiem, skazanym na śmierć. Jednak dzięki troskliwej opiece stawała się coraz piękniejsza, aż zyskała podziw świata. W czasach wczesnej hebrajskiej monarchii, czyli zapanowania Dawida i Salomona, ta prorocza wizja wypełniła się w szczególny sposób. Królowa Etiopii osobiście wybrała się w długą podróż, by na własne oczy ujrzeć wspaniałość Izraela. Jednak piękno Izraela było wyłącznie darem Boga. Izrael stał się piękny i podziwiany przez inne narody właśnie dlatego, że był oblubienicą Boga. Bóg mówi, że piękność ta była doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie. Księga Ezechiela 16:14. Temat ten powtarza się wielokrotnie w Biblii. Boża oblubienica jest piękna nie dlatego, że stała się taką z urodzenia, ale dzięki przychylności Boga, który ją taką uczynił. Podobnie wierzący jawią się jako piękni w oczach nieba nie dlatego, że uczynili coś, by na to zasłużyć, ale ze względu na przychylność Boga i jego zbawienie zaoferowane im. Jesteśmy piękni, gdyż zostaliśmy okryci prawdziwą sprawiedliwością, to jest sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian 5, 21. Wszystko było dobrze, póki nie stało się to, o czym Ezechiel napisał w kolejnym wersecie, ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd, i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Księga Ezechiela 16, 15. Zostaliśmy stworzeni, by odzwierciedlać dobroć i chwałę Boga. Jednak gdy Boże stworzenia zaczynają twierdzić, że swoje piękno zawdzięczają sobie, wówczas piękno to traci swoją wartość, a pycha pociąga za sobą wszelkie inne problemy. Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z ufaniem własnemu pięknu? Mówiąc innymi słowy, dlaczego błędem jest przypuszczanie, iż mamy cokolwiek sami z siebie, co stanowi zasługę przed Bogiem albo czyni nas godnymi Jego miłości? Jak możemy się wystrzegać duchowej pychy? Wtorek, 15 kwietnia. Nierządna żona Ozeasza. Nakaz Boga skierowany do proroka Ozeasza jest przypuszczalnie najdziwniejszym zadaniem kiedykolwiek wyznaczonym słudze Bożemu, poślubić nierządnicę, wiedząc, że jest ona nierządnicą. Bóg w ten sposób posłużył się Ozeaszem, by pomóc nam zrozumieć z jego perspektywy ból powodowany ludzkim grzechem i buntem. Bóg z miłością wybrał Izraelitów jako swoją oblubienicę, a Izraelici raz po raz zdradzali go, ale on w zdumiewający sposób przebaczał im, przyjmował ich i odradzał. Czym jest nierząd wspomniany w tych wersetach? Czego Kościół chrześcijański powinien się nauczyć z historii Ozeasza? W jaki sposób Kościół nowotestamentowy popełnia podobne grzechy starotestamentowego ludu Bożego? Porównaj Księga Ozeasza 1, 2. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Księga Ozeasza 3, 1. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Objawienie Jana 17, 1-2. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał, chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Objawienie Jana 18, 1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Biblia wskazuje, że błędy starożytnych Izraelitów opisane w Starym Testamencie miały zostać w znacznym stopniu powtórzone przez nowotestamentowy Kościół chrześcijański. Boży lud przymierza pogrążył się przed niewolą babilońską w straszliwym odstępstwie, praktykując bałwochwalstwo na wzór okolicznych narodów. Na początku IV wieku Kościół chrześcijański, kierując się spodziewanymi korzyściami, zaczął współdziałać z panującym w latach 306-337 rzymskim cesarzem Konstantynem I Wielkim, między innymi zapraszając go jako arbitra w kościelnych sporach. W każdym przypadku lud Boży odchodził od więzi z Bogiem w poszukiwaniu rozwiązań palących problemów. Dobór słów dokonany przez Boga sprawia, iż oczywiste jest, że chciał On nie tylko zakomunikować nam, co zrobiliśmy złego, ale także uświadomić nam, co On w związku z tym czuje. Ci, którzy zostali zdradzeni przez współmałżonka, mogą w pewnym stopniu odczuć ból, jaki nasza niewierność wobec Chrystusa powoduje w niebie. Przypuszczalnie najbardziej zdumiewające w historii Ozeasza jest to, jak cierpliwie prorok znosił swoją niestałą w uczuciach żonę, starając się ją odzyskać. Gdy czytamy ostatni apel skierowany do ludzkości, wzywający lud Boży do wyjścia z Babilonu, musimy zauważyć, że Bóg wzywa swój własny lud, a nie obcych. Wzywa tych, których dobrze zna i miłuje. Gdy świat zbliża się do swojej najgorszej godziny, Bóg wciąż oferuje odkupienie, za które zapłacił własną krwią. Krzyż Chrystusa ponad wszystko ukazuje nam, jak bardzo Pan pragnie zbawić swój błądzący lud. W jaki sposób współczesne kościoły, w tym także Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, mogą być winne duchowego cudzołóstwa? Środa, 16 kwietnia. Izaak i Rebeka. Gdy Abraham się zestarzał, z pewnością coraz więcej rozmyślał o obietnicy danej przez Boga jego potomkom. Pewnego dnia wezwał swojego najbardziej zaufanego sługę i zlecił mu bardzo ważne zadanie. Dlaczego dla Abrahama było tak bardzo ważne, by Izaak nie poślubił żadnej spośród córek Kananejczyków? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 24:1-4. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach, Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego: połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Chociaż postawa Abrahama może wyglądać jak odgradzanie się od ogółu, to jednak nie kierował się on względami etnicznymi, ale duchowymi. Jego wybór wynikał z przesłanek teologicznych, a nie narodowościowych czy rasowych. Abraham zdawał sobie sprawę z moralnej degeneracji cechującej religijne praktyki Kananejczyków, którzy oddawali cześć fałszywym bogom. Nie chciał, by jego syn został wciągnięty w tego rodzaju praktyki i wierzenia, co mogłoby nastąpić, gdyby poślubił pogankę z Kanaanu. Niestety, w dziejach starożytnego Izraela i kościoła chrześcijańskiego na przestrzeni dziejów lud Boży, który powinien wydawać świadectwo światu, wikłał się w sprawy świata, w tym w fałszywe religijne poglądy i praktyki. Jednym ze smutnych przykładów tego zjawiska jest wprowadzenie niedzieli, pogańskiego dnia słońca, w miejsce biblijnej soboty, siódmego dnia tygodnia. Ta kwestia powróci z pełną mocą w czasie końca i odegra niemałą rolę w ostatnich wydarzeniach w historii tego świata. Czego możemy się dowiedzieć o Chrystusie i Jego Kościele ze szczegółów tej historii? Na przykład, co o naszym upadłym stanie mówi fakt, iż Rebeka była daleką i nieznaną krewną Izaaka? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 24:57-67. Rzekli więc, zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała, pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją, wraz z karmicielką jej, i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebece, mówiąc do niej, siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni, zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda, i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Niewątpliwie jesteśmy spokrewnieni z naszym Stwórcą, który pierwotnie stworzył nas na swój obraz. Zostaliśmy odłączeni od Niego wskutek grzechu, a jednak On nadal przyjmuje nas jako swoją oblubienicę, choć wskutek naszych błędnych wyborów zdarza nam się niepotrzebnie zaburzać naszą więź z Nim. Tak, Bóg miłuje nas jako swoją oblubienicę bardziej, niż my miłujemy Jego. Co możemy i powinniśmy czynić każdego dnia, by rozwijać naszą miłość do Boga? Jakie postawy i działania osłabiają naszą miłość do Niego? Czwartek, 17 kwietnia. Osądzenie w Szetecznicy. Dwa szczególne wydarzenia zbiegną się ze sobą w czasie. Koniec Wielkiej Wszetecznicy i zaślubiny Chrystusa z Jego oblubienicą. Jak to możliwe, że oba te wydarzenia są wyrazem sprawiedliwego i pełnego miłości charakteru Boga? Przeczytaj objawienie Jana 19:1-9. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Niewierność pociąga za sobą bolesną cenę w postaci cierpienia. Jej skutki odciskają się dotkliwie także w życiu dzieci i dalszych krewnych. Nawet najbardziej cierpliwi skrzywdzeni współmałżonkowie mogą w końcu mieć dosyć, a wówczas małżeństwo okaże się nie do uratowania. Gdy ludzkość dojdzie do takiej zatwardziałości serc, iż skrucha nie będzie już możliwa dla tych, którzy wcześniej ją odrzucili, wówczas przestanie mieć sens dalsze trwanie historii świata i przedłużanie niepotrzebnego cierpienia powodowanego przez grzech. Bez względu na to, jak rozpaczliwe będzie położenie zgubionych ludzi, ci, którzy doświadczyli udręki życia na świecie pełnym grzechu, odetchną z ulgą, wiedząc, że dzieje grzechu dobiegły końca, a świat zostanie odnowiony do stanu pierwotnie zamierzonego przez Boga. W tym czasie nikt z tych, którzy opowiedzieli się za Bogiem, nie odwróci się już od Niego, gdyż wszyscy ci ludzie przeszli trudne doświadczenia i zrozumieli, jaki ból sprawia Bogu, gdy ktokolwiek z ludzi zrywa więź z Nim. Co oznacza symbolika małżeńska w tych wersetach i dlaczego niesie ze sobą nadzieję i obietnicę? Jakie zapewnienie nadziei jest zawarte w tych wersetach? Przeczytaj objawienie Jana 21:1-4. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Małżeństwo, związek na całe życie, jest symbolem związku między Chrystusem a Jego Kościołem. Duch, jakiego objawia Chrystus wobec zboru, jest duchem, jakiego mąż i żona mają przejawiać wobec siebie nawzajem. Chrystus odczuwał niewyobrażalne cierpienie, gdy ludzkość odrzuciła Go i zaczęła czcić innych bogów. Mimo to wydał samego siebie za nas, płacąc za naszą niewierność i nasze odstępstwo, aby dać nam możliwość okazania skruchy i powrotu do Boga oraz przyjęcia obietnicy życia wiecznego. Przeczytaj pierwszy list Piotra 1:18-19. Co w tych wersetach daje nam pewność spełnienia obietnicy zapisanej w objawienie Jana 21:1-4. Pierwszy list Piotra 1:18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Objawienie Jana 21:1-4. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Piątek, 18 kwietnia. Do dalszego studium. Gdy uświadomimy sobie, jak dużo informacji poszerzających zrozumienie proroctw jest dostępnych w całej Biblii, pojawia się pokusa, by korzystać z nich w nadmiarze. Na przestrzeni wieków niektórzy chrześcijanie tak usilnie podkreślali symbolikę i metaforykę zawarte w historiach biblijnych, iż zaczynali je traktować nie jako historyczne sprawozdania, ale mity. Choć niemal każda część Pisma Świętego zawiera wiele warstw znaczeniowych, to jednak musimy zawsze pamiętać o tym, że Bóg posługiwał się rzeczywistymi wydarzeniami z udziałem rzeczywistych postaci, aby nauczyć nas o tym, jak w przyszłości zamierza działać dla swojego Kościoła. Na przykład wesele w Kanie Galilejskiej daje nam wgląd w metaforę małżeństwa użytą w proroctwach, ale jednocześnie jest rzeczywistym historycznym wydarzeniem. Słowo Jezusa dostarczyło obfitego zaopatrzenia podczas uczty weselnej. Tak samo szczodra jest Jego łaska w dziele usuwania ludzkich niegodziwości oraz odnowy i pokrzepienia dusz. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Księga Amosa 3:7. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów w powieczne czasy. Piąta Księga Mojżeszowa 29:28. Bóg dał nam te proroctwa, a Jego błogosławieństwo będzie spoczywać na tych, którzy z modlitwą je badają. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj Ewangelia Jana 2:1-11. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Wiele informacji zawartych w Ewangelii Jana wskazuje przyszłe dzieło Chrystusa. Bibliści zwracają uwagę na to, jak apostoł Jan świadomie kieruje wzrok czytelników w stronę Golgoty. Jakie cechy charakteru Chrystusa i Jego przyszłego królestwa dostrzegasz w tej historii? Czego uczy nas ona o planie zbawienia i przyszłej weselnej uczcie Syna Bożego? 2. Przypowieść o 10 pannach jest dobrze znana i często cytowana. Czego przypowieść ta uczy o wydarzeniach czasu końca? Jakie znaczenie ma fakt, iż przybycie oblubieńca się odwlekało. Czego uczy nas ta przypowieść o naszej osobistej więzi z Chrystusem w odróżnieniu od więzi Chrystusa z Kościołem jako wspólnotą? 3. Pomyśl o fałszywych praktykach religijnych, jakie przedostały się do chrześcijaństwa z pogaństwa. Obok niedzieli, która w oczywisty sposób wyparła sobotę, prawdziwy biblijny dzień odpoczynku, jakie jeszcze fałszywe wierzenia i praktyki zostały przyjęte w chrześcijaństwie? W jaki sposób się to stało i jak możemy się ustrzec przed nimi i uświadamiać innym prawdziwy charakter tych wypaczeń? Jaką rolę w tej kwestii odgrywa poselstwo trzech aniołów i jak pomaga ludziom zrozumieć, że to, w co wierzymy, ma znaczenie, więc musimy odróżniać prawdę od fałszu?